Dzień dobry Państwu, Radio Wnet, to jest program wschodni Radio Wnet, jest sobota, dokładnie 2 grudnia, niespodziewanie zaczął się grudzień, Warszawa też jakaś taka coraz bardziej zimowa, a my jesteśmy dzisiaj na jarmarku Wnet przy ulicy Emilii Plater 31, gdzie oczywiście wszystkich naszych słuchaczy i nie tylko słuchaczy serdecznie zapraszamy, tu się będzie dużo działo, mam nadzieję, że pojawi się dzisiaj w ciągu dnia najnowszy numer Kuriera Wnet, będzie też można spotkać dziennikarzy Radia Wnet, wiem, że będzie tu między innymi swoje książki podpisywał Witold Gadowski. I jeszcze jedno ogłoszenie. Jutro o 16.30 będzie spotkanie z Piotrem Witem na Placu Zamkowym. Zaraz powiem dokładnie, gdzie. To będzie w Starej Galerii Związku Polskich Artystów Fotografików. Będzie spotkanie z Piotrem Witem, który będzie mówił o swojej książce Przedpiekle Sławy, rzecz o Chopinie. To jest godzina 16.30 i będzie temu towarzyszyć koncert chopinowski pani Katarzyny Kraszewskiej. Serdecznie zapraszamy. Dzisiaj i jutro w Warszawie są jeszcze targi książki historycznej, o których też należy pamiętać, a teraz już przechodzimy do programu wschodniego. Proszę Państwa, zwykle to jest tak, że w tych programach mówimy o geopolityce, jeżeli mówimy o Rosji, mówimy o sprawach polityki Władimira Putina, mówimy o różnych rzeczach groźnych i poważnych. I będziemy o nich nadal mówić, bo to są rzeczywiście sprawy bardzo istotne, ale jak wszystkie takie abstrakcyjne konstrukty, wielkie terminy, one często odczłowieczają i sprawiają, że nie widzi się pojedynczych ludzi. A przecież w końcu nie jest tak, że wszyscy Rosjanie są jednym wielkim zbiorowym Władimirem Putinem i o tym też należy pamiętać. Czasem trzeba o tym pamiętać w takich momentach, kiedy ludzie odchodzą. To jest właśnie ten moment. W zeszłym tygodniu w Moskwie zmarła pani Ksenia Starosielska, wybitna tłumaczka polskiej, rosyjska tłumaczka polskiej literatury. O kilka słów na temat tego, kim była, jaka była jej rola, poprosiłem panią Annę Łabuszewską z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry pani.
Dzień dobry. Ksenia Starosielska była rzeczywiście wybitną postacią. Jak mówiła o sobie, powołując się na piękne słowa Tadeusza Różewicza, tłumacz to jest ktoś, kto buduje mosty pomiędzy narodami. I ona rzeczywiście przez całe życie budowała te mosty między naszymi narodami. Przepięknie tłumaczyła na rosyjski i polską prozę Tadeusza Różewicza wspominanego, Tadeusza Konwickiego. Tłumaczyła wspaniale Tadeusza Nowaka i zarówno jego prozę, jak i poezję. Mówiła podczas seminariów dla tłumaczy o tym, w jaki sposób trzeba pracować z autorem. Przypominała wtedy korespondencję, jaką prowadziła między innymi z Tadeuszem Nowakiem. Cytowała swoje pytania, z jej punktu widzenia naiwne i wspaniałe poetyckie odpowiedzi autora. Także ona pracowała nad tekstem, jak sama zresztą mówiła, ona wchodziła w skórę autora. Chodziło o to, żeby jak najlepiej oddać ducha tekstu, ducha języka i tak pięknie, jak to było napisane po polsku, napisać to również po rosyjsku. Ona się przyjaźniła też z wieloma osobami z polskiego życia literackiego. Utrzymywała właśnie korespondencyjne kontakty. Była erudytą, była osobą niezwykle wrażliwą i zresztą jak się słucha, zachowały się na szczęście takie zapisy jej spotkań autorskich i seminariów dla tłumaczy. To widać, w jaki sposób ona podchodziła do tego z pełnym oddaniem. Ona, to nie było powierzchowne, to było rzeczywiście oparte zresztą na niezwykłej wrażliwości, ale też i na takiej sympatii, na przyjaźni. To i w niej było, i w tych tekstach. No proszę sobie wyobrazić, dzięki jej pracy Rosjanie mogli przeczytać ogromny kawał polskiej literatury, literatury współczesnej, ale ona też i do klasyki sięgała. Także dzięki jej przekładom Rosjanie mogli przeczytać Jerzego Pilcha na przykład, Ryszarda Kapuścińskiego, Wiesława Myśliwskiego. To też miała wielki szacunek dla naszych noblistów, dla Czesława Miłosza i dla Wisławy Szymborskiej. Trochę też ich tłumaczyła, a też zajmowała się no, też popularyzacją polskiej literatury w Rosji. Pracowała przez wiele lat w czasopiśmie literackim i też dzięki właśnie temu popularyzowała polską literaturę w Rosji. To ogromna praca, zresztą doceniana i dostrzegana w Polsce. Pani Ksenia Starosielska jest laureatką kilku nagród dla tłumaczy, odznaczeń Polskiego Open Clubu. Otrzymała też Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, także była osobą obecną w takim wspólnym życiu literackim Polski i Rosji. To osoba o niezwykłych zasługach.
A czy coś wiadomo na temat tego, jak zaczęła się to zainteresowanie literaturą polską? Dlaczego akurat literaturą polską?
Tak, to bardzo ciekawe, też bardzo charakterystyczne dla losów rosyjskiej inteligencji. Ona sama mówiła, że tłumaczem trzeba się urodzić, ale sama przez długi czas nie zdawała sobie sprawy z tego, że ma takie zamiłowania. Poszła na studia chemiczne, miała być inżynierem chemikiem. Rodzina tak zdecydowała, że powinna mieć jakiś fach w ręku. Ale pod koniec lat 50., kiedy zaczęła się nieśmiała chruszczowowska odwilż i w Moskwie można było zobaczyć na przykład impresjonistów francuskich wyciągniętych z magazynów, to ona zaczęła się tym interesować i rozglądać po świecie. Chciała jak najwięcej czytać o tym. Ale po rosyjsku było niewiele takiej literatury. Wspominała, że w 58 roku siedziała z mamą i ciocią na daczy. Lał deszcz i w ogóle było nudno. I wpadła jej w ręce książka o Toulouse-Lautrecu. To był przekład z francuskiego, ale nie przekład na rosyjski, tylko przekład na polski. A mama i ciocia urodziły się w Łodzi na początku XX wieku. Babka była dentystką i pochodziła z guberni mochylowskiej, ale studiowała w Warszawie, a potem właśnie mieszkała w Łodzi. Dziewczęta były, właśnie mama i ciocia Ksenii, były dwujęzyczne. Tak samo dobrze mówiły po polsku, jak i po rosyjsku. Kiedy wybuchła wojna pierwsza światowa, rodzina przeniosła się do Moskwy i tam już została. Więc ten język polski jakoś tam gdzieś był z tyłu głowy obecny. Mama i ciocia pomogły w zrozumieniu książki o Toulouse-Lautrecu, nauczyły Ksenię czytać po polsku. I następną książkę, jak ona wspomina bardzo z takim humorem też charakterystycznym dla niej, leżała w szpitalu i padła jej w rękę książka po polsku. To był przekład jakiegoś duńskiego kryminału, którego tytułu już nie pamięta, ale już z pomocą słownika sama to, tę książkę przeczytała. I tak się zaczęło. Ona zaczęła coraz bardziej już swobodniej się poruszać po obszarach języka polskiego. Zresztą też jeszcze w czasach studenckich pojechała do Polski. Była w Warszawie, w Krakowie i w Zakopanem. I jak wspominała, przywiozła z tej wycieczki taki powiew wolności w sobie. Nauczyła się tańczyć rock'n'rolla. Właśnie zobaczyła, że czytać można też no nie tylko socrealizm. I kiedy wróciła do Moskwy, zaczęła prenumerować polskie czasopisma. I tak powoli zaczęła wchodzić w to. Pracowała jeszcze po ukończeniu studiów jako chemik, ale po paru latach zrezygnowała, zrozumiawszy, że jednak nie to jest jej przeznaczeniem zawodowym.
No cóż, bardzo dziękuję. Trzeba pamiętać o tłumaczach, bo to są ludzie skromni. Zwykle ich nazwiska są gdzieś na dole stron tytułowych, a bez nich być może świat byłby uboższy. Bardzo serdecznie dziękuję pani Anna Łabuszewska. Wspomnienie o Ksenii Starosielskiej. To jest program Wschodni Radia Wnet.
Program Wschodni Radia Wnet. Sobota 10:07.
Program Wschodni Radia Wnet, jest godzina 10.14, w studiu siedzi gość, który chyba trochę marznie, bo ten nasz jarmark już taki zimowy, prawie że świąteczny, rzeczywiście nie jest miejscem bardzo ciepłym, ale będziemy rozmawiać trochę o ciepłych krajach. Najpierw cytat z książki, żeby Państwo zobaczyli, z jakim stylem mamy do czynienia. Październik, grudzień 1995, środa, 14 października. Łódź Fabryczna, Warszawa Zachodnia, Centralna, Wschodnia, Mińsk Mazowiecki, Siedlce, Łuków, Biała Podlaska, Małaszewicze, Terespol, Most na Bugu, Brześć. W Brześciu zabierają paszporty, potem pociąg idzie do hangaru na zmianę kół. Potem wraca i podstawia się z drugiej strony dworca. Zawsze się boją, czy wróci i czy zdążą z paszportami i czy się nikt do niczego nie przyczepi. Raczej się nie czepiają. Papiery mam w porządku, przemycam najwyżej drobiazgi. Ale gdy rosyjski pogranicznik, na granicy białorusko-polskiej stacjonują Rosjanie, wypytuje o cel podróży, gdy celnik, przestudiowawszy deklarację, każe sobie pokazać bagaż, czuję się jak ucznia, który coś przeskrobał i nie wie, czy już się nie wydało. Lęk przed granicami mam od dziecka, od wakacji w NRD i pierwszych wypadów na zachód. Przejście do Berlina Zachodniego pod dworcem Friedrichstrasse przypominało areszt albo prosektorium. Kontrola odbywała się w wyłożonej kafelkami hali. Ściany i sklepienie też były w kafelkach, którą oświetlały jarzeniówki. Rzeczy wykładało się na blaszane stoły. Wśród podróżnych z wilczurami na krótkich smyczach przechadzały się bez cienia uśmiechu masywne NRD-owskie pograniczniczki. Nie wyzwolę się od tego obrazu. Ich bin ein Berliner. Wszyscy, którzy to pamiętamy, jesteśmy Berlińczykami. Jeżdżę mimo granicznej fobii. Uzależniłem się od wschodu. Najbardziej lubię początek podróży, kiedy wsiadam do pociągu i wszystko może się wydarzyć, bo wschód jest plastyczny, jak modelina. Albo nie zastygła lawa. Już po strachu. Pociąg szarpie, czuć zmianę lokomotywy i zaczyna się toczyć w stronę Mińska, Moskwy, Kaukazu. To jest, proszę Państwa, fragment książki Abchazja Wojciecha Góreckiego, a Wojciech Górecki, pisarz, reporter, podróżnik i autor m.in. trylogii reporterskiej o Kaukazie, której Abchazja wydana w tym roku stanowi trzecią część, jest właśnie dzisiaj gościem programu wschodniego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry i również analityk Ośrodka Studiów Wschodnich.
Tak, Ośrodek Studiów Wschodnich dzisiaj dominuje, jak widać, wśród rozmówców programu wschodniego. Proszę pana, czy jak się jedzie na wschód, to dalej jest cały czas ten sam nastrój na tej granicy?
No nie, to było pisane o tym, jak się jeździło na początku, w pierwszej połowie lat 90. I już takiej atmosfery nie ma, już tę granicę się inaczej przekracza, pominąwszy fakt, że pociągiem jest teraz ciężko dojechać do Moskwy, dlatego że Rosjanie uszczelniają granicę białorusko-rosyjską.
Zanim pomówimy o książce, pomówmy chwilę o panu, jak to się w ogóle stało, że został pan specjalistą od wschodu?
Kiedy zaczynałem pisać na poważnie i myśleć o reportażu na przełomie lat 80. 90. Na wschodzie działo się dużo, dużo fantastycznych rzeczy. Zaczynały się procesy, które zmieniały oblicze świata. Zaczynał rozpadać się Związek Radziecki, bo to był proces, który moim zdaniem jeszcze się nie zakończył. Ja poczułem, że to jest coś takiego jak, nie wiem, dekolonizacja Afryki, tego rodzaju proces, który długo trwa i właśnie ma bardzo istotne znaczenie i kiedy tylko się udało, to tej Moskwy najpierw wybrałem, a potem chciałem obserwować to wszystko z jakiegoś miejsca takiego wygodnego, obserwacyjnego, no i padło na Kaukaz.
I padło na Kaukaz i przez wiele lat pan jeździł na ten Kaukaz, też obserwując to wszystko, co przez te ćwierćwiecze z Kaukazem się działo.
Ja miałem szczęście, że dane mi było obserwować Kaukaz po pierwsze właśnie w długim czasie, obserwować zmiany i te zmiany odnotowywać, a po drugie jeździć tam w różnych rolach. Zaczynałem jeździć jako dziennikarz, potem jeździłem na Kaukaz jako doktorant Polskiej Akademii Nauk, jeździłem wreszcie na Kaukaz jako analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Potem miałem okazję 5 lat pracować w ambasadzie polskiej w Baku w Azerbejdżanie, więc oglądać Kaukaz jeszcze z innej roli i od środka, bo jak się gdzieś dłużej mieszka, to są zupełnie inne doświadczenia, niż jak się nawet na długo i często przyjeżdża. Wreszcie przez 2 lata pracowałem w zarządzie Fundacji Solidarności Międzynarodowej i miałem okazję też nadzorować kaukaskie projekty i obserwować Kaukaz ze strony pomocy rozwojowej. Ja obecnie znowu jestem w Ośrodku Studiów Wschodnich i jako analityk Kaukazowi się przyglądam. Jednocześnie właśnie te wszystkie doświadczenia, które zbierałem zbieram nadal przez te ćwierć wieku, wykorzystywać w moich książkach reporterskich, właśnie w trylogii kaukaskiej, którą wznowiło w tym roku wydawnictwo Czarne, wszystkie trzy moje książki o Kaukazie.
Nie będziemy oczywiście tej książki ostatniej pana streszczać. Powiem tylko, że książka zaczyna się od tego, jak do autora strzelają, a kończy się na tym, dlaczego reporter nie powinien mieszkać w luksusowym hotelu. Pomówmy chwilę o Abchazji. Polacy, większość z nich przynajmniej to o Abchazji słyszała raz może na początku lat 90., jak była wojna, i drugi raz, jak była wojna gruzińska.
Tak, przy czym ta wojna na początku lat 90. no, siłą rzeczy już odchodzi gdzieś tam w niepamięć. Niedługo minie 10 lat od wojny rosyjsko-gruzińskiej w 2008 roku, czyli też już szmat czasu. Po tej drugiej wojnie Rosja uznała Abchazję jako niepodległe państwo. W ślad za Rosją uczyniła to także Wenezuela, Nikaragua i kilka państwowek Pacyfiku. Potem część z tych państwowek się wycofało.
Czyli mówiąc poważnie, nikt poza Rosją i tak naprawdę na
tak,
świecie nie uznaje.
Tak, Polska, większość krajów świata, organizacje międzynarodowe uznają Abchazję jako część Gruzji. Tymczasem Abchazja, parapaństwo, jak taką nazwę ukułem na te twory quasi-państwowe, które wyrosły, bo to nie tylko Abchazja, to też Karabach, to też Osetia Południowa, Naddniestrze, bliżej naszych granic, istnieje, funkcjonuje, ma własne władze, ludzie tam mieszkają, żyją i dorosło już całe pokolenie ludzi, którzy nie pamiętają Gruzji.
A skąd właściwie się wzięli Abchazowie? Czy to jest naród? Kto to są?
Abchazowie jest to rdzenny naród Kaukazu północno-zachodniego, który tam, można powiedzieć, jest od zawsze, bo należy do rodziny narodów kaukaskich, podobnie zresztą jak Gruzini, z tym, że nie są spokrewnieni z Gruzinami, bo są trzy takie wielkie grupy narodów kaukaskich, właśnie gruzińska, kartwelska, czerkieska, do której należą Abchazowie, i wajnasko-dagestańska, tam są Czeczeni, Ingusze, narody Dagestanu. No i od dawna mieszkają w takim miejscu na pograniczu trochę Kaukazu Północnego i Południowego, czyli właśnie w zasięgu Gruzji, ale też w zasięgu Kaukazu Północnego, który teraz wchodzi w skład Federacji Rosyjskiej, i blisko narodów czerkieskich, z którymi Abchazowie są spokrewnieni.
Wśród tych narodów kaukaskich są takie, które nawet jak nie zawsze miały swoje państwo, to pozostała po ich historii ogromna tradycja. Teraz w tym tygodniu były uroczystości w związku z kolejną rocznicą ukazania się na przykład narodowego poematu Gruzinów Szoty Rustavellego. Jak jest z Abchazami? Czy oni mają taką swoją spuściznę, takie dziedzictwo wielowiekowe?
No, aż tak bogatej tradycji spuścizny nie mają. Pierwszy alfabet abchazki powstał na przełomie XIX-XX wieku. Najpierw Abchazowie swój bardzo skomplikowany i bardzo trudny język zapisywali alfabetem
łacińskim. Do jakiej grupy języków należy?
Do grupy kaukaskiej właśnie, do rodziny czerkieskiej. W ramach tej rodziny jeszcze jest taka podgrupa adyga abchazkiej. Jest spokrewniony tam z abazińskim, z ubyskim, z kilkoma innymi językami o bardzo skomplikowanych składniach, gramatykach i również nazwach. Natomiast bardzo bogata była ustna tradycja, przekazywanie właśnie troszkę tak jak na Bałkanach z pokolenia na pokolenie historii. Abchazka wersja jest taki epos o nartach, takich gigantach, mocarzach, wielkoludach kaukaskich. On jest u różnych narodów Kaukazu Północnego rozpowszechniony, u Osetyjczyków, u narodów czerkieskich. Abchazowie też mają własną wersję, własny wariant tego eposu o nartach. Mają różne epizody właśnie z tego eposu utrwalone w tradycji, w historii. No i właśnie tą ustną tradycję mieli bardzo bogatą, ale nie mieli po prostu pisemnej literatury, byli pod wpływem Gruzji, przez należeli do Gruzji przez wiele stuleci, potem byli samodzielni, bo te losy się różnie układały. Natomiast na terenie Abchazji jest bardzo, bardzo wiele też, bardzo wiele zabytków. Na przykład chrześcijaństwo przyszło tam w VI wieku, tam są bardzo stare cerkwie, monastery, także Abchazowie mają się do czego odwoływać, aczkolwiek właśnie tej pisemnej spuścizny aż tak wiele nie ma.
Możemy oczywiście rozmawiać długo o historii. Historia wszystkich tych ludów kaukowskich jest zawsze fascynująca, ale pańskie książki to są książki pełnokrwiste, reporterskie i tam są przede wszystkim portrety poszczególnych ludzi. Ja tu chciałem się odwołać do tego momentu, kiedy pan opisuje to pierwsze pokolenie tych przywódców kaukaskich, abchaskich po upadku Związku Sowieckiego. To dosyć ciekawa grupa, bo to są różni pracownicy naukowi, którzy w pewnym momencie zostawali premierami, ministrami, a czasem przywódcami militarnymi. A zaczynali jako doktorzy na uczelniach albo w Akademii Nauk zajmujący się starożytnymi językami.
No tak, to była specyfika abchaska. Ona się brała stąd, że Abchazowie w ramach Gruzińskiej Republiki Radzieckiej, Abchazja miała status Republiki Autonomicznej, podlegała władzom w Tbilisi. Różnie się te stosunki układały pomiędzy Suchomi a Tbilisi. Gruzini obecnie uważają, że Abchazowie byli uprzywilejowani, bo mieli właśnie zajmowali bardzo atrakcyjny turystycznie teren, zarabiali na wynajmowaniu mieszkań turystom, na ruchu turystycznym. Z kolei Abchazowie uważają, że Gruzini ich prześladowali. Zresztą te prześladowania były realne w czasach stalinowskich, kiedy gruzinizowano abchazkie nazwy własne i zmieniono alfabet abchazki zaczęto zapisywać język abchazki alfabetem gruzińskim. Tych pretensji było bardzo, 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 bardzo wiele wzajemnych. No ale faktem jest, że Abchazowie mieli utrudnioną karierę polityczną w ramach państwa radzieckiego, więc ci, którzy mieli jakieś ambicje, szli w naukę. I to pierwsze pokolenie separatystycznych przywódców abchaskich, to rzeczywiście trudno było znaleźć kogoś bez doktoratu, co jest niesamowite, biorąc pod uwagę fakt liczebność tego narodu. Mówimy o 100 tysiącach ludzi, czyli o takim no, średnio dużym polskim mieście. Czasem przywódca abchaskich separatystów, pierwszy Władysław Ardzinba, to był właśnie filolog Starożytnego Wschodu, znawca Hetytów. Wicepremierem był Jurij Woronow, profesor archeologii, ministrem informacji Natalia Akaba, która w Moskwie robiła doktorat z brytyjskiej polityki kolonialnej na Kaukazie, ministrem ekologii Roman Dbar, profesor odkrywca motyli gdzieś tam na drugiej półkuli i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To było niesamowite.
No właśnie było, ale czy cokolwiek po tym pokoleniu pozostało? Jak wygląda dzisiaj pokolenie przywódców Abchazji?
Po tym pokoleniu wiele zostało. No, Ardzinba już kilka lat nie żyje. Woronow od 22 lat nie żyje. Natalia Akaba odeszła z rządu, przeszła do opozycji, potem zajmowała różne stanowiska. Roman Dbar cały czas jest ministrem ekologii. Natomiast jako pokolenie, jako jakaś pewna zwarta grupa, oni przestali istnieć i do głosu zaczęli dochodzić ludzie młodsi, ludzie bez takiego backgroundu, bez takiej szerokości spojrzenia, po prostu politycy, już tacy pełnokrwiści, bo tamci byli takimi przyuczonymi politykami, jak to zwykle w czasach przełomu do polityki trafia się z różnych miejsc i takiego formatu ludzi już nie ma, aczkolwiek to jest Kaukaz, więc nie trudno tam o bardzo wyraziste i malownicze osobistości i jednostki.
Ten rozwód z Gruzją, czy on był nieunikniony, czy to było tak, że istniały szanse na stworzenie czegoś federacyjnego, tylko tutaj zabrakło zręczności politycznej?
No, trudno oczywiście teraz wyrokować z perspektywy 25 lat. Można oczywiście sobie zadać pytanie, co by było, gdyby na przykład nie było Rosji i Abchazowie byli sam na sam z Gruzją. Abchazowie twierdzą, że byliby wchłonięci, zmiażdżeni, ale z kolei być może jakaś prawda w tym jest, natomiast później Rosja wielokrotnie, kiedy już między tą pierwszą wojną na początku lat 90., tą wojną 2008 roku, toczyły się jakieś rozmowy, kiedy już się wydawało, że jest bardzo, bardzo blisko porozumienia, to w pewnym momencie się zawsze działo coś, co to porozumienie uniemożliwiało. No i właśnie tutaj wielu obserwatorów wskazywało na Rosję jako na tę, która woli ten konflikt trzymać w stanie takim nierozstrzygniętym, nierozwiązanym, żeby po prostu wygrywać jednych przeciwko drugim, Gruzinów trzymać obietnicą pomocy w powrocie Abchazji, Abchazów trzymać właśnie obietnicą obrony przed Gruzinami, coś, co jeden mój znajomy nazywa instynktem imperialnym, właśnie pozwalającym tak rozgrywać narody znajdujące się w swojej orbicie. Natomiast też obserwując to, co się między Tbilisi a Suchumi działo przez ostatnie 25 lat, no to widać wyraźnie, że po pierwsze Gruzini byli zawsze krok za Abchazami. Kiedy Abchazowie byli skłonni na federację daleko idącą, Gruzini mówili o państwie unitarnym. Kiedy wreszcie Gruzini stwierdzili, że może dobrze, okej, zróbmy tą federację, no to już ten czas minął, Abchazowie już chcieli konfederacji. Kiedy Gruzini dojrzeli do konfederacji, no to też znowu już było dla czegoś tam za późno. Ja mam wrażenie, że do wojny 2008 roku Gruzja bardziej chciała odzyskać Abchazję niż rozwiązać konflikt. Natomiast po wojnie 2008 roku rzeczywiście był cały szereg bardzo mądrych posunięć, tylko bardzo spóźnionych ze strony Gruzji, typu wymyślenie na przykład takiej konstrukcji jak paszporty neutralne dla Abchazji, czyli paszporty, które byłyby równoważne z Gruzinami, dawały te same prawa, ale nie zawierały gruzińskiej symboliki. Opieka zdrowotna, możliwość leczenia się w Gruzji dla Abchazów, no to były wreszcie kroki, które pokazywały, że Gruzja uważa ich za swoich obywateli, chce im pomóc, chce się nim opiekować, no tylko to przyszło za późno, kiedy już było po uznaniu Abchazji przez Rosję i na tym etapie, mówiąc kolokwialnie, już było pozamiatane.
A teraz będzie pytanie nie do analityka ośrodka analitycznego, tylko do reportera, który chodził po ulicach o różnych porach. Jacy są Abchazowie? Co to za ludzie?
Abchazowie są tak jak wszyscy ludzie Kaukazu, nieprawdopodobnie gościnni. Tutaj Polacy, kiedy mówią, że kiedy my mówimy, że jesteśmy gościnnym narodem, no to nie wiemy, ci z nas, którzy nie byli na Kaukazie, jaka może być gościnność, serce na dłoni, właśnie zapraszanie do domu i tak dalej, i tak dalej. No więc tak, Abchazowie nie są wyjątkiem, są bardzo, bardzo gościnni, ale równocześnie oni są tacy bardziej niż inne narody Kaukazu powściągliwi. Nie ma jakiegoś takiego rzucania się na szyję, obcałowywania, obściskiwania, jest pewien dystans. Ja na przykład po wielu pobytach w Abchazji dopiero zacząłem być dopuszczany do jakichś rodzinnych uroczystości, coś co zwykle w innych miejscach Kaukazu się dzieje z automatu, że przyjechałeś, to chodź, tu jest wesele, tu jest pogrzeb, pójdziesz z nami. To w Abchazji czegoś takiego nie ma, jest dystans. No i jeszcze taką specyficzną cechą Abchazów jest to, że to są jednocześnie i górale, i ludzie morza. Takie zestawienie nie tak często spotykane. Mają te cechy właśnie górali, takich typowych, zamknięcie właśnie, jakiś taki pewien dystans, jednocześnie śródziemnomorska, no bo to jest to wybrzeże Morza Czarnego, to można traktować jako część tej śródziemnomorskiej kultury, jednocześnie są po śródziemnomorsku właśnie otwarci gościnni. Ja się nigdzie na Kaukazie nie czuję źle, nigdy się nie czułem źle, nigdy nie czułem się obco. W Abchazji właśnie to było jedyne miejsce, gdzie dawano mi odczuć tak podświadomie, że oczywiście ugoszczą, wspaniale ugoszczą, ale swój nie jestem.
Wiemy dość dużo o związkach polsko-gruzińskich, o tym się często wspomina. Jak wyglądają związki polsko-abchazkie? Czy Polska jest tam jakimś krajem rozpoznawalnym?
Polska jest wszędzie na Kaukazie rozpoznawalna, wszędzie z różnych powodów. W Abchazji jest Polska bardzo rozpoznawalna z uwagi na taki epizod wojny rosyjsko-kaukaskiej XIX-wiecznej. Pod koniec tej wojny, kiedy w zasadzie losy już były przesądzone, pułkownik Teofil Łapiński zorganizował ekspedycję mającą pomóc kaukaskim góralom w walce z carską Rosją. Były takie idee, że właśnie wróg naszego wroga jest naszym przyjacielem, powinniśmy te wszystkie irredenty wspierać i sprawa kaukaska wówczas była bardzo szeroko dyskutowana w całej Europie i za pieniądze emigracyjnych ośrodków właśnie pułkownik Teofil Łapiński wraz z zebraną załogą przypłynęli na kaukaskie wybrzeże Morza Czarnego, dołączyli właśnie w okolicy trochę wyżej niż współczesna Abchazja, w okolicach Soczi, ale też Abchazję pułkownik Łapiński przemierzał i brał udział właśnie w tej walce. To trwało nie tak długo, ale zostało zapamiętane i kiedy w latach 30., 40., w najgorszym okresie stalinizmu, mówimy już o XX wieku, Abchazom zabroniono nadawać abchazkie imiona, można było nadawać gruzińskie, rosyjskie, ogólnokaukaskie, no to właśnie wielu Abchazów nadawało celowo polskie imiona dzieciom. No i właśnie,
stąd ten Władysław wśród tych polityków, jakiś Stanisław tam też się gdzieś
Władysław
pojawił.
Władysław Ardzinba, tak, inny znany polityk, a jednocześnie wybitny historyk abchazki, Łakoba. To Stanisław Łakoba, spotykają się Teofilowie, to dotyczy ludzi urodzonych właśnie gdzieś tam w latach 40. przede wszystkim. No, nie było to jakieś bardzo masowe, ale też nie było sporadyczne, więc Polska się kojarzy jako ten kraj, który kiedyś tam wysłał swoich ludzi, żeby górali kaukaskich wesprzeć. No, dla Abchazów jest ważne, że w tamtej wojnie Gruzja stała po stronie Rosji.
Warto zatem być Polakiem na Kaukazie, bo to jest miejsce, gdzie bycie Polakiem to jest coś. Dzisiejsza Abchazja, jak to wygląda, jeśli chodzi? Bo te kraje takie nieuznawane przez większość miejsc na świecie uchodzą za takie parapaństwa rządzone przez różne oligarchiczne klany, przez mafię. No Naddniestrze jest tutaj takim typowym przykładem. Jak to wygląda w Abchazji?
Naddniestrze ma to szczęście, że tam swobodnie można przekraczać granice w obie strony i Naddniestrzańczyk przeciętny ma 5 paszportów w domu, 3 różne telefony komórkowe z 3 kartami SIM różnych operatorów.
Obywatel świata.
I w głowie po prostu kantor wymiany walut, bo tymi walutami operuje nieustannie, a Abchazja jest w innej sytuacji. Abchazja jest praktycznie odcięta od Gruzji, poza taką ludnością gruzińską, megrelami, którzy zamieszkują zachodnią Abchazję i oni przemieszczają się między Gruzją a Abchazją przez tą administracyjną granicę. Tutaj mówimy, no my uważamy Abchazję za część Gruzji, prawda? De facto jest to coś innego i ta granica jest nie tak łatwa do przekroczenia, ta granica administracyjna, którą Abchazowie uważają za granicę państwową, strzeżoną przez Rosjan. Dosyć łatwy wjazd do Rosji, nie potrzeba paszportów na dowody tożsamości, się te granice przekracza, jeśli się ma taki dowód tożsamości abchazki. No i to spowodowało, że bardzo wielu Abchazów wyjechało, bo w Rosji jest jednak lepiej, w Rosji są większe możliwości, jeśli chodzi na przykład o edukację. I każdy, kto ma jakąś ambicję, kto chce do czegoś dojść, no pomijając właśnie lokalnych polityków, którzy się dobrze usadowili w lokalnej walce politycznej w Abchazji. To jest też ciekawostka, toczy się normalna walka polityczna, są partie polityczne, jest opozycja, dochodziło do impeachmentu i tak dalej, i tak dalej. Były prezydent zasiada, tak zwany prezydent, oczywiście mówimy o państwie nieuznanym, zasiada w parlamencie, też tak zwanym parlamencie, no ale to pokazuje, że jest to żywe życie polityczne, aczkolwiek właśnie w skali bardzo, bardzo mikro. No ale kto myśli o jakiejś karierze, o lepszym wykształceniu, to musi wyjechać, czy to do Rosji, czy próbować gdzieś dalej, żeby to wykształcenie zdobyć, czy jakoś inaczej się w innej dziedzinie rozwinąć, no bo w Abchazji na przykład jest problemem bezrobocie, problemem jest korupcja, problemem jest narkomania wśród młodzieży. I taki marazm, bym powiedział, taki entuzjazm, który ja obserwowałem w pierwszych latach po wojnie abchazsko-gruzińskiej, kiedy się wydawało właśnie, że ten projekt się powiedzie, no już dawno nie ma śladu po tym entuzjazmie i no ciężko się żyje w Abchazji.
Ciężko się żyje w Abchazji. A jak pan pisze swoje książki? Czy to jest tak, że pan na bieżąco robi notatki? Czy pan później spisuje z pamięci? Czy pan jest człowiekiem nowoczesnym i nagrywa sobie coś na jakiś dyktafon? Jak pana trylogia kaukaska powstała?
Ja bardzo długo pracuję. Moją metodą jest czas. Ja piszę o ludziach, których znam 10-15 lat. No oczywiście podczas wszystkich podróży robię notatki, robię wypisy z książek, które czytam, z rozmów. No i cały czas gdzieś tam te książki sobie układam w głowie. Jest to bardzo długi proces. Ja zawsze powtarzam, że jak siadam już fizycznie do pisania i piszę pierwsze zdania, pierwsze akapity na komputerze, to już jest ostatni etap pracy, bo te pierwsze etapy to właśnie było zebranie materiału, przemyślenie, ułożenie sobie, zastanowienie się, jak to ma być skonstruowane, o czym to ma być, no i potem już pisząc, ja się lubię otaczać muzyką z tamtąd, jakieś zdjęcia oglądać, przypominać sobie klimat, namiętnie kupuję gazety podczas swoich podróży i potem pisząc sięgam do tych gazet, tylko są całe sterty, No i na przykład sobie czytam ogłoszenia drobne, jakieś drobne, nieistotne informacje, bo to mnie wprowadza w klimat. Akurat Abchazja jest napisana w czasie teraźniejszym, bo tytułami rozdziałów są daty poszczególnych moich podróży do Abchazji. Po prostu starałem się odtworzyć ostatnie ćwierćwiecze właśnie Abchazji. Każdy tekst to jest tekst z mojej jakiejś tam podróży w danym roku. No i czytając to wszystko właśnie, mam nadzieję, że widać, jak się ta Abchazja zmieniała i co się z tym projektem Abchazji działo. No i piszę bardzo powoli, to jest czas wykradany z jakichś urlopów, z weekendów i jeżeli napiszę stronę dziennie, to uważam, że jest to dużo, no ale jakoś się posuwa do przodu, więc no widocznie taka metoda jest najbardziej optymalna w moim przypadku.
Moją metodą jest czas, powiedział w programie Wschodnim Radia Wnet pan Wojciech Górecki, reporter, podróżnik, pisarz, pracownik Ośrodka Studiów Wschodnich i autor trylogii kaukaskiej, między innymi książki Abchazja, która została wydana, tak jak poprzednie książki z tej serii, przez wydawnictwo Czarne. W tym roku oczywiście wszystkim polecamy. Proszę Państwa, na jarmarku Wnet jest trochę zimno i gość chyba strasznie już zmarzł, więc będę mógł pana wypuścić. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
I oczywiście zapraszam do Radia Wnet jeszcze nie raz. A teraz chwila muzyki, mam nadzieję, nastąpi.
Program Wschodni Radio Wnet, sobota o 10:07.